Teraz kilka słów na temat rzeczy w Polsce bardzo drażliwej. To jest takie zdjęcie bardzo ciekawe. Zobaczcie, taka pani stoi na kuli ziemskiej, na tle krzyża. I to jest taki obrazek z objawień maryjnych w Amsterdamie, ponieważ są cztery dogmaty maryjne, zaraz sobie je omówimy. Natomiast zjawa, która się objawiła w Amsterdamie, żąda, żeby też uchwalić piąty dogmat o tym, że Maria jest współodkupicielką świata. Dlatego na takim ładnym obrazku jest narysowana. A więc co w sprawie kultu maryjnego? I znowuż, odwołujemy się do Pisma Świętego jako do źródła, bo to jest nasze jedyne źródło na temat wiary. Teraz co Biblia mówi o Marii? Otóż w Starym Testamencie są trzy wzmianki, które można odnieść do Marii. Jest to sytuacja w ogrodzie Eden, gdzie Pan mówi do Ewy, że z potomstwa niewiasty, czy z jej potomstwa będzie ktoś, kto zniszczy głowę szatanowi. W księdze Izajasza napisane jest to, że panna pocznie i porodzi syna, czy dziewica pocznie i porodzi syna. A w Michałaszu napisane jest o tym, że Mesjasz się urodzi w Betlejem i gdy się czas wypełni, tak to, która ma porodzić, tylko porodzi. A więc taki bardzo ogólny sposób. Trzy wzmianki, ale zauważcie, wszystkie te trzy wzmianki są w kontekście Mesjasza. Dlaczego? Jezus jest centrum historii, nikt inny. Maria była osobą, która pozwoliła, czy dała szansę jemu się urodzić na ziemi, natomiast celem historii, centrum całego przymierza Nowego i Starego Testamentu jest Mesjasz, jest Chrystus. A co w Nowym Testamencie? Po pierwsze, biorąc ilościowo teksty dotyczące Jezusa i innych rzeczy, a teksty dotyczące Marii, jest ich bardzo niewiele, tych zmianek to jest kilkadziesiąt wierszy. I teraz czego one dotyczą? Otóż tekstów, na których moglibyśmy oprzeć jakieś sprawy dogmatyczne, czy jakieś tam prawdy wiary, jest bardzo mało. Otóż jedna trzecia jednego dogmatu, ale zaraz o tym powiemy. I kolejna rzecz, wszystkie fragmenty dotyczące Marii w Nowym Testamencie są związane ściśle ze sobą Chrystusa. A więc Jezus jest centrum, a nie żaden człowiek. A więc co ewangeliści mówią o Marii? Czy kiedy ją wspominają? Zwiastowanie narodzin Bożego Syna, później odwiedziny u krewnej Elżbiety, narodziny Jezusa, pokłon mędrców, sytuacja w świątyni z dzieciństwa Pana Jezusa, następnie wesele w Kanie Galilejskiej, próba powstrzymania Jezusa podczas jego misji przez matkę i braci, wzgardzenie w Nazarecie, tam również Maria wspomniana, ukrzyżowanie, pusty grób i to wszystko, jeżeli chodzi o Ewangelię. Poza Ewangeliami, Dzieje Apostolskie mówią o tym, że Maria była w tym miejscu, gdzie potem było wylanie Ducha Świętego. I list do Galacjan wspomina nam, że gdy się czas wypełnił, Bóg dał swego syna, to się narodził z niewiasty. I to jest wszystko na temat osoby Marii w Nowym Testamencie. Bardzo niewiele. Nikt na ten temat więcej już nic nie pisze. Oczywiście jeszcze jest taka historia z Księgi Objawienia, gdzie tam jest taka niewiasta obliczona w słońce i tak dalej, tam to się mówi, to jest właśnie Maria, ale sami egzegeci katolicy ten pomysł odrzucają i to ktoś to wymyślił dopiero w XII wieku po Chrystusie, a więc nawet tego nie będziemy rozpatrywać, bo to nie ma nic wspólnego, ta postać z Marią. Teraz kolejna rzecz, pokazująca nam relację, jaka była między Jezusem a jego matką. To są ciekawe rzeczy. Po pierwsze, nie znajdziecie w Nowym Testamencie nigdzie, kiedy Jezus publicznie miałby mówić do Marii matko, czy moja matko. On mówił zawsze niewiasto. Nam to tłumaczyli w seminarium, jeszcze pamiętam kiedyś, że to niewiasto to znaczyło taka super matko. Niewiasto, czyli taka najczcigodniejsza matko, tylko że niewiasto. Nawet na krzyżu, ciekawa rzecz, powiedział do swojej matki niewiasto. Co więcej, Jezus również nigdy publicznie nie podkreślał jej roli ani wyjątkowości. Pamiętacie ten okrzyk tej pani? Błogosławione łono, które cię nosiło, piersi drysałeś. Co powiedział Pan Jezus? Okej, ale są ci błogosławieni, którzy co? Słuchają Bożego Słowa. A więc Jezus specjalnie nie wywyższał jej roli. Nie wiem, pewnie może wiedział, co się będzie działo później. Jakie są powody? Ach, tutaj kiepsko widać. Po pierwsze, Pan Jezus oczekiwał wiary wobec siebie jako Mesjasza, jako Syna Bożego. I to obejmowało każdego człowieka, łącznie z jego matką. Na naszych rysunkach w Polsce mamy sytuację odwrotną. Wielką postać kobiety i malutki Pan Jezus. I ten jeszcze pan, malutki Pan Jezus tak robi, takie coś. Pokazuje na mamę. A co pisze Ewangelia? Co powiedziała Maria do tych ludzi z tymi stągwiami? Działa jego, słuchajcie. To powinno być na odwrót. Wielki Pan Jezus, Maria i pokazuje tak. To było okej. Ale tam jest malutki Pan Jezusek taki, co tam, taki dzidziuś. I on tam, mama wszystko może. A więc zobaczmy. Jezus oczekiwał wiary w siebie jako Pana i Stworzyciela, jako Boga. Pamiętacie jego braci niewierzących? Jan Pi napisał, bo nawet bracia jego w niego nie wierzyli. Ale po śmierci komu się ukazał jednemu z pierwszych? Jakubowi, swojemu bratu. Po co? Żeby brat w końcu zajarzył, że miał przywilej być bratem Syna Bożego. I potem jak Jakub napisał w swoim liście? Jakub, niewolnik Jezusa Chrystusa. I podobnie drugi brat, Juda, niewolnik Jezusa Chrystusa. Nie brat. Niewolnik. Kolejna rzecz. To, że Jezus się urodził w ziemskiej rodzinie, wcale automatycznie go nie wkładało w te różne zależności. Jakbyście się poczuli, mamy, gdyby wasz syn 12-letni był zamy gdzieś na jakiejś tam wyjeździe, konferencji, zgubił wam się na 3 dni, wy przyjeżdżacie, jak tam mogłeś się zgubić, co ty tego? On mówi, kochani, musiałem być w sprawach ojca mego. 12 lat chłopczyk. Ja wiem, że, wiecie, to co ja często przeżywam, to to, że my jesteśmy tak oczytani z Biblią i tak to na nas wszystko takie, przepraszam, oklepane, że nieraz nie wyłapujemy takich niuansów. I nam to się takie wydaje oczywiste. No i Piotr wyszedł z łodzi, chodził sobie po wodzie, już i tam, tak. Wiecie, ja byłem na Jeziorze Galilejskim. Po tej łodzi, płynęliśmy po tym jeziorze. I tam kilka osób wiedziało, że jestem pastorem, no i tam, no to co, może pastor się przejdzie po tej wodzie. A przewodnik mówi, no tutaj jest 60 metrów głębokości. Aha, ja nie umiem pływać, za Chiny nie wejdę. I myślę, co ja mam teraz powiedzieć? Powiem, że nie, no to pastor nie ma wiary. Ja powiedziałem tak, słuchajcie, Piotr usłyszał wezwanie, przyjdź do mnie. Ja go nie usłyszałem, to ja nie wychodzę. I kolejna rzecz, kiedy Jezus zmartwychwstał, wszystko się jakby odwróciło. Pamiętacie, na początku misji Pana Jezusa chciano go powstrzymać i matka jego i jego bracia. Uważali, że on zwariował, że odszedł od zmysłów. Kiedy zmartwychwstał, wszystko się odwróciło. Nagle Jezus jest tym, za kogo się podawał, jest Synem Bożym, zmartwychwstał. I wtedy dopiero do nich doszło, że mieli tą okazję być rodziną dla Syna Bożego. Wspaniały przywilej. Jeżeli chodzi o kult maryjny, on rozpoczął się dopiero od około roku 300, czyli pierwszy Kościół, pierwsze 200 lat po Chrystusie, pierwsze 200 lat po Chrystusie nie było żadnego kultu maryjnego. Żadnego. Oficjalnie kult się rozpoczął dopiero na Soborze Efeskim, kiedy uchwalono dla Marii tytuł Matka Boga, Teotokos, i to jest taki oficjalny początek kultu maryjnego w Kościele katolickim. A więc znowuż widzimy praktycznie 4 wieki różnicy. I tutaj teolog katolicki Karl Rahner napisał właśnie, że kult może być oddawany jedynie Bogu, ponieważ zawiera sobie adorację, dziękczynienie, prośby i tak dalej. Jedynie Bogu. I Biblia rozumie zawsze kult w sensie ścisłym. Zobaczcie, wszelkie odstępstwa od tego kultu Boga były nazwane bałwochwalstwem. Natomiast w Kościele katolickim zaczęto szukać rozwarstwień, a więc jakiś kult mniejszej wagi, większej wagi, tutaj czci, tutaj pochwały, tu wielbienia i tak dalej. I tutaj właśnie jest takie coś, że Kościół sobie to podzielił, taki kult mniejszej rangi, a więc Bóg ma najwyższy, a tamte mają troszeczkę niższe, a więc czy obrazów, czy figur, czy relikwii. Po co to zrobiono? No trzeba jakoś zawsze uzasadnić decyzję papieży i biskupów, jakoś to wyjaśnić, a więc teologowie mieli tutaj już robotę, tak jak przy kwestii opoki i skały. Teraz formy kultu maryjnego. jest oficjalny, publiczny, czyli msze, różne święta, procesje, nabożeństwa, i nieoficjalny, który jest tutaj bardzo szeroki, różańce, koronki, litanie, nowenny, pielgrzymki, nawiedziny kopii obrazów, koronacje figurek, wizerunków, jest tego bardzo dużo. Pamiętam jeszcze taką książkę, z której ksiądz tam odprawiał takie swoje modlitwy, to na taką grubą książkę jedna trzecia gdzieś, czyli nawet nie, jedna czwarta, to były różne nabożeństwa do Pana Jezusa, Ducha Świętego, Boga, a reszta to były formy kultu maryjnego. Jest ich bardzo dużo. Dominują po prostu, zwłaszcza w polskiej tutaj religijności. I teraz kilka słów na temat dogmatów rzymskokatolickich i Bożego Słowa. Czym są dogmaty? Tak jak już dzisiaj mówiłem kilka razy, dogmaty są to stwierdzenia podane przez Kościół, przez papieża, do wierzenia dla katolików, i każdy katolik powinien w te dogmaty wierzyć. One mają różną rangę, są najwyższe, niższe, ale dobry katolik wierzy w każdy dogmat. I pierwszy dogmat maryjny z czterech to, że Maria jest zawsze dziewicą. Jak ktoś słucha Radia Maryja, nieraz warto go posłuchać, tam ciekawe rzeczy są nieraz, śmieszne też, to tam jest takie hasło i odzew, nie? Niech będzie pomiędzy Jezus Chrystus i Maryja i odpowiedź zawsze dziewica. To wiem, bo to już tak jest. Tak się po prostu rozpoczyna rozmowę. Zawsze dziewica. Skąd to się wzięło? Otóż tak. Dogmat ten stwierdza, że Maria przed, w czasie i po narodzeniu Pana Jezusa była dziewicą. To, co oznacza, że jej fizyczne dziewictwo miało nigdy nie zostać naruszone. Stąd jest zawsze dziewica. Była przed, była w trakcie porodu i była po porodzie. Dlatego się mówi zawsze dziewica. O, przepraszam, bo to poprawię na biało. Teraz tak, jeżeli chodzi o biblijną poprawność tego nauczania. Zgadza się tylko w 30%. Maria według Pisma Świętego była na pewno dziewicą przed narodzeniem Pana Jezusa. W czasie poczęcia również. O tym mówi Izajasz, o tym mówi Mateusz, oto panna pocznie, czyli dziewica pocznie i porodzi syna, i poczęła go bez udziału mężczyzny, i to jest wyraźnie objawiona prawda biblijna. Problem jest z dalszą częścią, a więc w jaki sposób była dalej dziewicą. Do tej pory, kiedy usługiwałem, mówiłem, że nie ma chyba fizycznej możliwości urodzić dziecko i być nadal dziewicą. Byłem przy porodzie naszego pierwszego synka, to no, widziałem. Chyba, że to byłaby cesarka, to wtedy tak. Ale Biblia nie mówi, że cesarka. Ale wyobraźcie sobie, że teraz gdzieś w internecie tam coś szukałem i zobaczyłem artykuł, że może być tak, że poród naturalny nie niszczy całkowicie dziewictwa. Trochę mi to psuje koncepcję. Muszę spytać jeszcze lekarza, czy ten internet mówi prawdę. Ale w każdym bądź razie, w naturalny sposób narodzenie dziecka by to ten problem by rozwiązało. Dlaczego tak myślimy? Dlatego, że Pismo Święte nigdzie nie mówi, że narodzenie Pana Jezusa miałoby nie naruszyć jej dziewictwa. I trzecia część tego dogmatu twierdzi, że Maria była dziewicą do końca swojego ziemskiego życia. I takie pytanie, dlaczego to miało być takie ważne dla Pana Boga, że miało być dziewicą? Drugie, kto chciałby być jej mężem? No, wiecie, no ja bym nie chciał. Wy tego, siostry, nie rozumiecie, ale my w pacjencie wiemy, o co chodzi. Zgodziłbyś się, brat? Tak? Mieć szlaban do końca życia, dotknąć ci nie wolno, tylko wolno patrzeć? I mówić, że to jest moja żona? Dlatego w apokryfach Józefa zrobili starym. Jest taka kolenda. I Józef, stary, ono pielęgnuje. Dlaczego? No bo stary i tak już nie może, to mu nie szkoda. I o tym i o pokryfy. Będziemy też o tym jeszcze dzisiaj mówić. Dlatego te kwestie problemu Józefa, no to już apokryfy się tym zajęły. Ale co Biblia mówi o późniejszym życiu Marii i Józefa? A mówi ciekawe rzeczy. Po pierwsze, mówi takie coś, że kiedy się Józef obudził ze snu, przyjął swoją żonę i nie obcował z nią, dopóki nie powiła swego syna i nadał mu imię Jezus. Mam pytanie, co znaczy dopóki nie obcował? To znaczy nigdy? To by zakładało, że potem chyba tak. Jest na to takie tłumaczenie katolickie, które mówi, że jakiejś tam egipskiej księżniczce zmarło się właśnie jeszcze przed pożyciem małżeńskim, no i ona właśnie była dziewicą i tam jest takie słówko dopóki, no, że już potem nigdy. No ale tutaj mamy taką pierwszą wskazówkę, że dopóki, no to chyba później coś było. Kiedy patrzymy do Biblii, to widać, że to jest, że to ma sens, dlatego że tak, później mieszkali razem i zakładamy na razie naszą teorię, że potem byli prawdziwym mężem i żoną, czyli razem z sobą też spali, ale dopiero wtedy, kiedy Maria zachowała przepisy dotyczące połogu, czyli tam było 40 dni dla chłopczyka i chyba 80 dla dziewczynki, kiedy było czas oczyszczenia dla kobiety i nie wolno było wtedy współżyć pod pod groźbą grzechu. A tak na marginesie, zobaczcie ten przepis Księgi Kapłańskiej, jest niesamowity, ponieważ ja się tym wcześniej nie interesowałem, ale kiedy stałem się mężem, potem ojcem, to dowiedziałem się, że 6 tygodni po porodzie żony się nie dotyka, nie wolno, zakaz medyczny. Bóg to zapisał 1000 lat wcześniej i nie tłumaczył Izraelitom, dlaczego tak to jest, tylko powiedział, nie wolno i już. A więc oni ten musieli przepis zachować. Kolejna ciekawostka. Zauważcie, że w Biblii, w Nowym Testamencie, Pan Jezus nigdy nie był nazwany jednorodzonym synem Marii, a pierworodnym. Ciekawe, co to znaczy. Ja mam dwóch młodszych braci i nikt do mnie nie mówi, ty jedynaku albo jednorodzony. Tylko mówią, pierworodny jesteś. Aha, to znaczy, że mama miała jeszcze dwóch młodszych, no i mam tych dwóch młodszych braci. A więc jeżeli mówi, że jest pierworodny, to znaczy, że potem były też następne dzieci. Gdyby Biblia nazwała go jednorodzonym synem Marii, no to okej. Ale nazywa go jednorodzonym synem Bożym, a pierworodnym Marii. Jest różnica? Kolejna rzecz. Ponieważ to była rodzina żydowska, trudno sobie wyobrazić, że nagle oni mieli ideę z V wieku życia w czystości, celibacie, ponieważ chociażby to, że posiadanie dzieci było wyrazem Bożego błogosławieństwa. To tak na marginesie. I Biblia nam tutaj robi niespodziankę, ponieważ odkrywa nam imiona braci Pana Jezusa i wspomina także jego siostry. Te wszystkie fragmenty mówią właśnie o braciach Jezusa i jego siostrach. Najbardziej tutaj znany Marka i Mateusza mówi o czterech braciach Pana Jezusa i też o wszystkich jego siostrach. To przynajmniej dwie albo trzy tam jeszcze siostry były. A więc była cała pokaźna rodzina Pana Jezusa i w Nazarecie wszyscy o tym wiedzieli, bo kiedy tam się Pan Jezus objawił, czy okazał, przyszedł, to co powiedzieli? No nie znamy go? Znamy go. To Pan Jezus, to Jezus. Syn cieśli, a czyż jego bracią nie jest na imię Jakub, Józef, czy tam Józef i tak dalej, Juda. Znamy ich wszystkich. Aha, czyli miał rodzinę. Co więcej, kiedy przypatrzymy się imionom braci Pana Jezusa, to zobaczymy, że pewne tradycje żydowskie tam zostały zachowane. Pamiętacie zdziwienie w rodzinie Zachariasza i Elżbiety, jak wymyślili sobie imię Jan dla swojego synka? Co jej tam mówili krewni? Pamiętacie to, czy nie? No nikogo nie ma w twojej rodzinie takiego. Co ty łamiesz tradycję? Przecież, ale Zachariasz mówi, Jan będzie mu na imię, tak kazał Ania, mówi, okej. A więc zobaczcie, czymś naturalnym było nadawanie imion w tradycyjny sposób. Kto jak to, ale Żydzi naprawdę są tradycyjnymi ludźmi. Tradycja, rzecz święta. Polecam Skrzypko na dachu. Kapitalny film pokazuje, a co z tradycją? No właśnie, tutaj złamali tradycję po raz pierwszy. I teraz tak. Pierworodny, czyli Pan Jezus, otrzymał imię, znowuż, niezgodnie z tradycją, bo od anioła. Miał być nazwany Jezus, tak jak Bóg tego chciał. Ale pierwszy syn Marii i Józefa ma na imię Jakub. Ciekawe dlaczego. W rodowodzie Mateusza czytamy, że ojcem Józefa był Jakub. Ilu z was ma dzieci, które mają imiona po swoim dziadku albo tacie? Ma ktoś takie? Jest tutaj ktoś? Nadał dziecku swojemu imię dziadka albo babci, albo kogoś z rodziny. Jest ktoś taki? To wy nie jesteście tradycyjni. Ja w rodzinie mam kilka takich osób. Mój brat ma na imię Andrzej, ma po swoim dziadku. Mi dali też wbrew tradycji pierwszy darek, nie wiem czemu. Ale on ma właśnie po dziadku. Także zobaczmy. By się zgadzało. Jakub po dziadku. Drugi miał po ojcu Józef. Trzeci Szymon, nie wiem, może tak jak Darek chcieli dać mu Szymon. I czwarty Juda, być może dlatego, że byli z rodu Judy. Wskazałoby się. W każdym bądź razie pewne jakieś tutaj ma to jakieś pewne, to jest moja prywatna teoria, można tego nie przyjąć. Dla mnie to jakoś tak pasuje, jeżeli chodzi o tradycję żydowską. I teraz biblijne teksty, a jest ich sporo, przeczą właśnie temu twierdzeniu Kościoła o tym, że Maria miała być do końca dziewicą. No i teraz w sukurs idzie cała teologia katolicka, w jaki sposób przekonać, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Czyli po prostu jak udowodnić, że jednak Maria była do końca dziewicą. I tutaj jest chyba 7 argumentów i to, co ciekawe, niektóre się z sobą wykluczają i pytanie, który prawdziwy. Pierwszy z nich jest taki, że tu wcale nie chodziło o braci, tylko chodziło o braci stryjecznych albo ciotecznych albo innych kuzynów. No to w końcu o których? Jacyś tam kuzyni albo coś. No bo ponoć jest język hebrajski nieprecyzyjny. Jak to kiedyś Żyd usłyszał, to się obraził. Mają precyzyjny język. Ale nawet. Jeżeli hebrajski jest nieprecyzyjny, to nasze Ewangelie są napisane po grecku. A grecki jest superprecyzyjnym językiem i w tym wypadku użyto słowa adelfos, co znaczy brat rodzony. Bo język grecki ma na kuzynów słówko anepis, a na krewnych sugeneus. I kiedy Grecy coś opisywali, pisali bardzo precyzyjnie. To nasz język jest nieprecyzyjny. My mamy na przykład takie słówko miłość. I my tak, kochamy ludzi, kochamy Boga, kochamy pieniądze, kochamy seks, kochamy... co jeszcze możemy kochać? Zwierzęta. My wszystko kochamy. Samochody. Ojczyznę. Super, dzięki. A w języku greckim jest przynajmniej 4 słowa, które są różne dla wyrażenia miłości do takich rzeczy. Inny jest wyraz mówiący o miłości seksualnej, to jest eros. Inny jest o przyjaźni, to jest filia. Agape to miłości Boga. 4 różne słowa, podstawowe słowa greckie dotyczące słówka, które my oddajemy słowo miłość. To kto ma język bardziej nieprecyzyjny? My czy oni? Grecy wiedzą, co napisali. A po drugie, to pisał Mateusz, uczeń Pana Jezusa, więc wiecie chyba, o czym pisał. No, ale teraz jest drugi argument. Były to dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Ciekawe. Skąd to oni wzięli? Mamy odpowiedź, skąd się wziął Józef stary. Już miał pierwsze małżeństwo, pierwsze dzieci miał z małżeństwa, no i Maria się tak po prostu. Argument taki kolejny. I tylko Jezus został nazwany synem Józefa i Marii. Ale Mateusz 13:55 nie zostawia cienia wątpliwości, kim była pozostała część rodziny. To już taki jest bardzo taki wydumany argument, ale jest. Bracia Jezusa nie mogli być starszymi od Niego. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślał, ale to są naprawdę argumenty teologów, co mają tam doktor, coś tam przed nazwiskiem. No jak mogli być starszymi od Pana Jezusa, jak był pierworodny Pan Jezus? No ale dobra, no nie mogliby starszymi, ani młodszymi. Dlaczego? I argument. Bo to przeszkodziłoby w pielgrzymce na święto Paschy do Jerozolimy. Aha. I teraz okazuje się, że Maria i Józef to taka rodzina wyrwana z Egiptu, żyje w Nazarecie, nikogo nie zna, nie ma żadnych relacji, po prostu tacy są tylko w trójkę. I mają problem, co zrobić z dziećmi. Po pierwsze, z tekstu Łukasza wcale nie wynika, że tylko byli w trójkę. To jest pierwsza rzecz. Co więcej, Biblia mówi wyraźnie tam, że przybyli do miasta z innymi krewnymi, więc ciotki, wujki i tak dalej. Co więcej, Jezus miał wtedy 12 lat, a więc młodsze mogły zostać w domu. Czemu się nikt mnie dzisiaj nie zapytał, gdzie mój syn jest? Jest w domu, wiecie, z kim? Z moją żoną. Ale gdyby nie miał żony, to bym go tutaj przywiózł i przejechalibyśmy w trójkę. Spokojnie, oni nie żyli wyrwani nie wiadomo z czego. Żyli w normalnych realiach rodzinnych. To były rodziny. A więc ciocia mogła się zatroszczyć nad młodszymi dziećmi. Kiedy wyjeżdżaliśmy z żoną na jakąś konferencję, to dzieci, dwójkę do babci żeśmy oddali i mogliśmy się udać na pielgrzymkę do Jerozolimy, w cudzysłowie. Jaki to jest argument? To jest w ogóle no, szok. No i teraz kolejny argument. Wymienieni bracia i siostry Jezusa to dzieci pewnej Marii, córki Anny, czyli przyrodni kuzyni Jezusa. Aha. No i pytanie, a Biblia mówi, że oni chodzi ze swoją matką, a nie ze swoją ciotką. Kolejny argument, często spotykany. Jezus umierając na krzyżu powierzył swoją matkę Janowi, a nie swoim braciom. Mam pytanie, a komu miał powierzyć? A ilu braci było pod krzyżem? A czy to było tak wszystko zaplanowane, że Jezus mówi, no tak, za 3 dni umrę, a więc teraz muszę szybko to pomyśleć, Jakub, ty się zajmiesz Marią? To wydarzyły się te rzeczy. A pod krzyżem to były tylko 3 kobiety. I kto? No i Jan. I Jan apostoł. A więc był mu bardzo bliski, umiłowany uczeń. Dlatego on miał tą rolę. No i na koniec. Dobrze. Które z tych tłumaczeń jest prawdziwe? No bo nie mogą być wszystkie prawdziwe. Oni sami nie wiedzą. To są tylko koncepcje. A my wiemy, ponieważ Biblia mówi, że Jezus miał braci i siostry. Kilka wniosków. Takie coś, jak dziewicze małżeństwo, było obce Biblii i tradycji żydowskiej. Posiadanie dzieci było wyrazem Bożej przychylności i Bożego błogosławieństwa. O tym mówiło psalmy, o tym mówi całe Pismo Święte. Pamiętacie, jak się cieszyła Elżbieta, że w końcu zaszła w ciążę i w końcu hańba w oczach ludzi była z niej zdjęta? Ja zawsze myślałem, że tu chodziło o to, że ona się wstydziła, że w takim starym wieku zaszła w ciążę. Ale ona się cieszyła, że w końcu Bóg ją pobłogosławił. Bo o tym właśnie mówi Pismo Święte. Druga rzecz. Bóg nigdy nie nakazał ani Józefowi, ani Marii żyć do końca dni w celibacie małżeńskim. Co więcej, to, że Maria miała dzieci z Józefem, wcale nie podważa wyjątkowości Pana Jezusa, Jego narodzin, ani też Jego pochodzenia niebieskiego, ani też Jego misji. W niczym. Po prostu musiał przyjść na świat w jakiejś rodzinie. Po co to nauczanie o tym dziewictwie? Po to, żeby łatwo było wynieść, zrobić kult maryjny. Lepiej jest taką właśnie wyidealizowaną kobietę dać na ołtarze, jakąś dziewicę dozgonną. A kogo obchodzi żona, matka, wielu dzieci? To jaki to ideał, jakie to bohaterstwo? Jest niesamowite, że... No ale to pasuje też z celibatem kapłańskim. Maria była dziewica, no i księża też, to im nie szkoda. Drugi ten. Dogmat Boga Rodzica. Nie, ja to powiedziałem specjalnie, dlatego że dla kapłanów Marię pokazuje się jako taki ideał takiej matki, która tak kapłana zrozumie. On nie może mieć kobiety, to ma taką matkę Marię, która też była dziewicą, no i tak im dobrze będzie razem. Boga Rodzica. 431 rok. Przepraszam, że jestem złośliwy nieraz, ale jest różnica między obrazem Marii na ścianie a żoną. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Sobór w Efezie ogłosił Marię jako Teotokos, czyli Matkę Boga i Boga Rodzicą. I tutaj w 31 roku Pius XI wyjaśnił, o co chodzi i nazwał to Teotokos, nazwał Matką Boga. I to jest dogmat papieski, nieomylny. I taka jest sugestia, jakby Bóg miał mieć matkę i w tym momencie nie ma się co dziwić, że kult maryjny w Polsce jest taki silny. I jak jest taka jedna piosenka, którą się często śpiewa na cmentarzach w czasie pogrzebów, że kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze, a więc przeciwstawia się dobrą matkę Boga i złego Pana Boga, który karci, który tam serdeczna matko. Jak tego to sobie znacie w internecie ten tekst, tam są takie ciekawe piosenki pokazujące właśnie tą wiarę, że Maria jest lepsza niż Pan Bóg. Tą wiarę w ogóle rozpropagował w XIII wieku Bernard Clairvaux, taki francuski mnich. I on w swoich pismach nawet napisał niejednokrotnie, że Maria jest lepszym pośrednikiem i bardziej miłosiernym niż Pan Jezus. Bo Pan Jezus jest ten, który karci, który karze, a Maria jest taka miłościwa i tak dalej, litościwa. Wpiszę sobie też do internetu, do wyszukiwarki, jeżeli nie macie w domu, taką modlitwę pod Twoją obronę. To jest taki zbiór wszystkich heretyckich rzeczy przypisywanych Marii. Tam się mówi o współodkupicielce, o pośredniczce i tak dalej. Po prostu rzeczy, które Bogu się przynależą. I ja powiem wam, że tego są świadomi księża katolicy i sam Kościół katolicki w pewnym czasie chciał od tego odstąpić, ale nasz papież, Jan Paweł II, polski papież, no niestety bardzo mocno wrócił do tego kultu maryjnego. A więc tak, o co chodziło z tą Teotokos? Chodziło o to, że Jezus jest Bogiem człowiekiem i Maria urodziła osobę, czyli urodziła Boga. Ale tak naprawdę brzmienie jest fatalne tego stwierdzenia, ponieważ sugeruje, że Maria jest większa niż Bóg. Co Nowy Testament mówi na temat macierzyństwa Marii? Otóż tak, używa takich słów. Matka mojego Pana i Matka Jezusa. Ten, który dał bóstwo dziecięcy, to był Duch Święty, a ciało otrzymał on z Marii, człowieczeństwo. I kolejna rzecz. W Nowym Testamencie nie ma takiej idei jak Teotokos. Tego tam nie znajdziemy. Dlatego też nie można takiego czegoś przypisywać człowiekowi. Kolejny argument, czy kolejny dogmat maryjny, trzeci. Maria miała być niepokalanie poczęta. I tutaj nieraz mamy takie zamieszanie, dlatego że nieraz myślimy, że Maria, to znaczy, że Maria urodziła Jezusa bez grzechu. Jezus się urodził bez grzechu, o tym mówi Pismo Święte, ale ten dogmat stwierdza, że nie tylko Pan Jezus, ale także Maria miała tą łaskę być zachowaną od grzechu pierworodnego. To znaczy niepokalane poczęcie, czyli jej matka urodziła ją bez grzechu. I to prawdę obwieścił w roku 1854 Pius IX. Co na ten temat mówi Pismo Święte? No mówi bardzo brutalnie takie rzeczy, że wszyscy zgrzeszyli, Rzymian 3:9 i brak im chwały Bożej. 19 to powtarza i 23 również mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli. A w Łukaszu 1:41 Maria mówi do Boga jako do swego Zbawcy. Po co jej Zbawiciel, skoro była bez grzechu? A skoro wiedziała, że jest grzesznicą czy grzesznikiem, potrzeba także zbawienia. I ona o tym wiedziała, że potrzebuje Zbawcy, natomiast Kościół chce uczynić z niej jakąś niepokonaną poczętą. W niebo wzięta. Czwarty dogmat maryjny, który mówi o tym, że Maria po swojej śmierci, a właściwie nawet tutaj nawet nie pisze, że po śmierci, z duszą i z ciałem została zabrana do nieba. Pamiętam, że z uporem maniaka, kiedy szedłem do seminarium, szukałem tego dogmatu w Biblii. Gdzie to w Biblii jest ta prawda o tym niebowzięciu i nie znalazłem. A potem okazało się na wykładach, że tego nie ma w Biblii. Ja sobie myślę, to po co ja tyle też szukałem tego? Nie ma tego. A więc otóż ten dogmat stwierdza, że Maria po swojej śmierci jakby została wzięta do nieba. I to jest najmłodszy dogmat z roku 1950 i Pius XII to ogłosił. I ciekawa rzecz. W definicji dogmatycznej powołuje się na wiarę ludu sięgającą wieku VII po Chrystusie i także na swój urząd. Nic nie wspomina o Biblii, no bo nie może, bo tego w Biblii nie ma. I takie pytanie, od kiedy źródłem objawienia Bożego jest wiara ludu? Jest człowiek. Źródłem wiary jest Boże Słowo, jest Bóg. Oczywiście Biblia mówi o wniebowzięciu i gdyby było wniebowzięcie Marii, to by też było. Mówi o takich trzech przypadkach. Mówi o Henochu, mówi o Eliaszu i mówi o Jezusie Chrystusie. Dlaczego nie mówi o Marii, skoro jest to możliwe? Dlatego, że Maria nie była niebowzięta. Co więcej, w Efezie do dzisiaj znajduje się grób Marii. I jest tam nawet kościół Najświętszej Marii Panny, który to właśnie na tym grobie zbudowany. To taka ciekawostka. Po co komuś grób, jak go wzięto? Jezus nie ma swojego grobu. Henoch też. I teraz taka ciekawa rzecz. To, co mówiłem wcześniej, ta petycja amsterdamska. Jest bardzo silne dążenie teraz w Kościele katolickim, taka presja wywierana, aby uchwalić piąty dogmat maryjny, już ostatni. I teraz tutaj ten dogmat ma dotyczyć o Marii jako współodkupicielce, pośredniczce i orędowniczce. I według tych objawień amsterdamskich jest to największy i ostatni już dogmat maryjny. Ciekawe, kiedy tak myślimy na temat Marii, patrzymy do Biblii, widzimy jej postawę pokornej służebnicy, kobiety bardzo poddanej Bogu i zjawa, która sobie żąda takiego tytułu, no trochę to nie pasuje, to nie ma nic to wspólnego z Marią z Nazaretu. Kilka słów na temat pośredniczki. Powszechna prawda prawdy, powszechna prawda wiary. Tak jak mówiłem, Bernard Clairvaux zaczął to rozgłaszać i jego stwierdzeniem było takie zdanie. Maryja jest najlepszym pośrednikiem lub przez nią płyną wszystkie łaski od Chrystusa. I tutaj przez wieki była taka modna, takie zawołanie, taka zasada przez Maryję do Jezusa. I nam się taki robi łańcuch. A więc my, księża, później papież, później Maria, później Pan Jezus, potem Pan Bóg. A więc ty na samym dole musiałeś przejść te wszystkie stopnie, żeby dostać się do nieba, do Pana Boga. Papież Jan Paweł II chętnie mówił o pośrednictwie macierzyńskim, pośrednictwie w Duchu Świętym, nie wiem, co to znaczy. Jego pontyfikas totus tus, to znaczyło cały twój i to było wypowiedziane do Marii, a nie do Pana Jezusa. A więc był najbardziej maryjnym papieżem ostatnich czasów. I co na ten temat Biblia mówi? Tymoteusza 2,5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Aby o tym świadczono we właściwym czasie. I to jest właściwy czas dla nas, aby o tym mówić. Hebrajczyków. Kolejne miejsce, które mówi, że on jest pośrednikiem nowego przymierza. Kolejne fragmenty z Biblii, Hebrajczyków 4,14, dzieje apostolskie, nie ma w innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Jana, Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc Biblia jest tutaj jednoznaczna, Boże Słowo jest jednoznaczne. Tutaj wypisałem takich kilka tytułów Marii, jakie są przypisywane w kulcie maryjnym i teraz zobaczcie, tutaj różne są tutaj tytuły i tak jest wzywana ten duch pod takimi imionami. Pani nasza, a więc odbicie, nasz Pan, szafarka łas wszelkich, pogromczyni mocy piekielnych, nie wiem kiedy, współodkupicielka, tron miłosierdzia, poręka zbawienia i tak dalej. Tu tak jest ciekawy tytuł, który nasz papież polski ustanowił, królowa Kościoła, tego nie było wcześniej, a Pius XII, kiedy Niemcy wygrywały ze Związkiem Radzieckim, okrzyknął ją zwyciężczynią wszystkich bitew bożych. Okazało się, że to było takie ramię zbrojne Kościoła, które niszczyło wredny komunizm. Jestem ciekawy, że papież nic nie powiedział, kiedy to Ruscy później dali łupnia Niemcom, że nie ogłosił, że coś z tą zwyciężczynią tak nie do końca wyszło. Czyżby diabeł wygrał, czy coś, no bo to wiadomo, komuniści i tak dalej. Także takie tytuły. Tego jest dużo więcej. To jest tylko mała próbka takich różnej twórczości religijnej. I teraz kilka słów. Ojejku, nie wyrobię się dzisiaj, nie ma szans. Tak? Okej, dobra. Dajesz mi nadzieję, dobrze. Kilka słów na temat właściwego źródła tych dogmatów. To są apokryfy. To nie jest Biblia, tylko właśnie księgi pozabiblijne. I teraz ciekawe rzeczy, ponieważ o tym się praktycznie nie mówi. Powołuje się na wiarę ludu, na jakieś obyczaje, ale kiedy popatrzymy do apokryfów, tam mamy dokładnie te wszystkie dogmaty wypisane. Czym są apokryfy? A więc takie księgi dla ludzi wtajemniczonych i tak jak mówiłem wcześniej, w Kościele tym słowem określono wszystkie księgi, które udawały Pismo Święte, ale nigdy przez Kościół nie były uznane, ponieważ zawierały błędne nauki, jakieś śmieszne treści i tak dalej. I teraz jeszcze w XII wieku był taki rękopis watykański, który wyraźnie rozróżniał apokryfy od Pisma Świętego i przestrzegał, czy zabraniał, żeby nie przepowiadać rzeczy z apokryfów, ponieważ są to rzeczy, które się naigrywają z Bożego dzieła. I zobaczmy ostatnie zdanie. Niech nikt nie ma śmiałości ich przepowiadać. To jeszcze XII wiek. I teraz ciekawa rzecz. Ksiądz Marek Starowiejski wydał książkę pod tytułem Apokryfy Nowego Testamentu i tam objawił kapitalną rzecz, że historycy dogmatu zainteresowali się teologią ludową, czyli apokryfami i zobaczcie, dyskutowane w czasach późniejszych problemy czystości, bezgrzeszności oraz końca życia Maryi zostały postawione i rozwiązane w apokryfach na wiele wieków przed ogłoszeniem. Nie ma wyraźniejszego stwierdzenia, że wszystkie dogmaty maryjne mają pochodzenie apokryficzne, niebiblijne. A więc nie jest to Boże objawienie, tylko jakaś tam tradycja ludzi. A więc odnośnie zawsze dziewicy. Mamy taki apokryf z III wieku po Chrystusie, nazywa się Protoewangelia Jakuba, VI wiek Ewangelia Pseudo-Mateusza i apokryf o narodzeniu Maryi, około IX wiek po Chrystusie. I to są pisemne źródła tych tak zwanych dogmatów maryjnych dotyczących jej narodzenia. Dotyczących jej dziewictwa. I teraz taki fragment z Ewangelii Pseudo-Mateusza. Kiedy Maryja pozwoliła się zbadać po porodzie, położna wykrzyknęła, bo tam były dwie położne, tam w tej grocie, położna wykrzyknęła: Panie, poterzy, zmiłuj się. I teraz zobaczcie, nigdy nie słyszano, ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec co nie zrobił? Nie naruszył dziewica swojej matki. Żadnego upływu krwi nie było podczas porodu, żadnego bólu. Po prostu to było tak. O, Pan Jezus już jest. Fajnie, urodził się. Nawet nie wiem kiedy. I argument, i cytat. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nadal pozostała. To jest taki mniej drastyczny fragment z tego apokryfu, ponieważ tam jest taka inna część, bo tam były dwie położne. A druga była niewierząca, bo to była ta wierząca właściwa, która ten dogmat powiedziała. Poczęła, porodziła, pozostała. Ale druga była niewierząca. I powiedział tak, ja nie uwierzę, dopóki nie zbadam. I tak jak Tomasz Apostoł włożyła palec, żeby sprawdzić, czy jest dziewicą. Okazało się, że jest. I w tym momencie anioł poraził jej rękę, żeby jej uschła. I zaczęła pokutować, że była taka niewierząca, jak mogła to dopuścić. Tam tak pisze na pokryfie. I wtedy Maria mówi tak, dotknij tą uschłą ręką dzieciątka, to cię uzdrowi. I wiecie co? I ją uzdrowił. I potem już nie wierzyły w to, że Maria była zawsze dziewicą. Takie są fundamenty tego dogmatu. Tragedia. Boga Rodzica, apokryf Jana Teologa, 5 wiek po Chrystusie. Tu po raz pierwszy właśnie pada to określenie, że z grobowca, baczyni naszej, Bogu Rodzicy coś tam wypłynęło. I tutaj jest po raz pierwszy to użyte takie słówko Bogu Rodzica. Na temat niepokalanego poczęcia Marii, to tutaj ten apokryf opisuje, jak to się stało z jej narodzinami. I zobaczcie, jest to kopia narodzin Pana Jezusa, zwiastowania Panu Jezusowi, narodzin Pana Jezusa. Również Anna, żona twoja, porodzi córkę. Tam było, nie? Maria porodzi syna. I nazwiesz ją imieniem Maryja i będzie jak ślubowana i tak dalej. I już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Czy to nie jest przebitka dla Zachariasza, było takie zwiastowanie i potem dla Marii? Zobaczmy, apokryf. No i mamy potem już wiarę ludu od VII wieku. W niebo wzięta. Tutaj było kilka takich apokryfów. Nazywał się transitus, czyli przejście. Stąd słowo jest tranzyt, czyli taka droga szybka tam dla tirów na przykład. I mamy takie apokryfy. Między III a VI wiekiem po Chrystusie. Tutaj apokryf Melitona Sardes. I natychmiast zmartwychwstała Maryja z grobu i błogosławiła Pana. I Pan ją ucałował, odszedł i duszę i przekazał aniołom, aby ją zanieśli do raju. To już tu nie rozumiem, czy ona zmartwychwstała, czy to była tylko dusza, bo to już jest takie zamieszanie w tym samym tym. No ale to jest właśnie dowód na to, że Maryja została wzięta do nieba, cokolwiek to znaczy. A w ogóle z tej okazji, nie wiem czy wiecie, w tym apokryfie jest napisane, że kiedy się o tym dowiedzieli apostołowie, to byli w różnych miejscach na świecie i przylecieli na obłokach na tą imprezę, tą niebowzięcia. W szoku byłem, ale taka, ja tego nie pisałem, to on to pisał, naprawdę, sorry, przepraszam. Takie są normalnie rzeczy. Przepraszam. A więc teraz już na poważnie. Kim ta niewiasta naprawdę jest? Mam takie pytanie, czy my jako ludzie Biblii możemy czegoś się Marii nauczyć? Kim ona była? To naprawdę była niezwykła postać. I wiecie, kiedy z kazalnicy w kościele protestanckim padło słowo Maryja, to wszyscy w krzesłach sztywnieją, bo oni wiedzą, co się będzie działo dalej. Jak to jest, że my mówimy o Pawle, o Piotrze, apostołach i jakimś takim dzikim łukiem omijamy Marię? No, ewentualnie, kiedy jest Boże Narodzenie, to wtedy wiadomo, że poczęła, powiła, porodziła, trzeba o tym powiedzieć. Jakoś tak, nie wiem, ile mieliście tych kazań o Marii jako przykładzie do życia chrześcijańskiego w zborze? Na przestrzeni tam 40... Jedno? O, widzisz, jedno. Ciekawe dlaczego. A chciałbym właśnie was zachęcić do tego, żebyśmy inaczej dzisiaj na Marię spojrzeli. Ja nie zachęcam do kultu maryjnego. Ja teraz mówię o postaci biblijnej, jaką była Maria z Nazaretu. I mam pytanie, czy jeżeli uczę się coś od Pawła, czy ja mogę coś się nauczyć do Marii? A więc tak, ta niezwykle dzielna i pokorna kobieta, po pierwsze, całe swoje życie poświęciła Jezusowi Chrystusowi wszystkie swoje plany. Ona miała zupełnie inne plany na życie. ona była już z Józefem zaręczona, miało być wesele i nagle wchodzi anioł i wszystko się burzy. Ile z was by się podjęło ryzyka ukamienowania, dlatego że byłaby podejrzana o cudzołóstwo czy zdradę narzeczonego przed ślubem? Ha, a to groziło. A tam nie było zmiłuj się, tam były kamienie. Ona to ryzyko podjęła. A więc całe swoje życie, wszystkie swoje plany podporządkowała pod wolę Boga. Oto ja, służebnica pańska. A my nie mówimy o sobie jako słudzy Boży, słudzy pańscy? Mówimy. Kolejna rzecz. Biblia mówi, że ona z pokorą i radością przyjmowała Boże Słowo, rozważała, zachowała je w swoim sercu. Mam pytanie, a co my robimy? Nie coś podobnego? Mam nadzieję, że nie tylko czytacie Biblię, ale też ją rozważacie i zachowujecie w swoim sercu, bo to dużo więcej niż tylko przeczytać. Co więcej, kolejna rzecz. Była pokorną kobietą i nigdzie w Ewangeliach nie czytamy, żeby gdzieś pchała się na piedestał. No i teraz ja, Pan Jezus i ja, Jego matka. Nie, nigdy. Nikt o tym nie mówiła, tego nigdy nie żądała. Pytanie, dlaczego ludzie raz to robią wobec jej osoby? Co więcej, nazwała siebie niewolnicą pańską. Nigdy nie przesłoniła sobą swojego syna. Pomyślmy raz o nas. Czy nam się nie zdarza troszkę przesłonić Pana Jezusa? Ja i Pan Jezus. Pan Jezus mnie zbawił. Pomyślmy o tym. Kolejna rzecz, niesamowita, była z Nim w najtrudniejszym momencie Jego służby i życia na krzyżu. 11 mężczyzn wymiękło. Biblia mówi, patrzyli z daleka, co się dzieje. Tam była Maria, dwie kobiety i Jan. Cztery osoby przy krzyżu. Była tam Jego matka. Prawdopodobnie była też przy pustym grobie. Była też z uczniami pewnie przy zmartwychwstałym, ponieważ wiedziała, że ma oczekiwać zesłania Ducha Świętego i była na tej modlitwie, oczekując na Ducha Świętego. I wiecie co? I Biblia mówi, że wszyscy, którzy tam byli, zostali oszczędzeni Duchem Świętym, to znaczy razem z Marią. Była pełną Ducha Świętego niewiastą. A my też wierzymy przez Duchem Świętym, tak? Niektórzy z nas są oszczędzeni Duchem Świętym. Zobaczmy. A więc myślę, że możemy coś od niej się nauczyć. I teraz mam pytanie, czy mam się zawiesić na tych rzeczach, czy tylko przejść do omówienia pewnych dodatków w ciągu historii do doktryny rzymskokatolickiej? To zostawimy, to przejdziemy. Natomiast tą trzecią, bo tam są tylko same daty wypisane. Na tej trzeciej prezentacji, to sobie będzie każdy mógł po prostu przeczytać. Dobrze? Tak zróbmy. A więc na tej części tutaj zakończymy. Kilka słów na temat mszy, ofiary i przeistoczenia. Po pierwsze, nikt za bardzo nie wie, skąd się wzięło to słówko i są różne koncepcje. Dlaczego msza? Otóż najczęściej się uważa, że to pochodzi od łacińskiego missa i to missa ma znaczyć posłanie. Idźcie, ofiara zebrana, zakończona. Idźcie teraz, jest rozesłanie. Ktoś tam wymyślił, że to chodzi o składanie Bogu ofiary, a jeszcze inni sobie to łączą z nazwą hebrajską Mesjasz, Misach, czyli tam wysyłanie, posłanie. A więc akurat w Kościele katolickim najczęściej mówi się o tym, że tu chodzi o składanie ofiary, msza, ofiara. I teraz przypominam sobie ten zapis katechizmu, który mówi, że całe życie Kościoła koncentruje się na aktywności wokół ołtarza, wokół ofiary eucharystycznej. I tak jak wtedy czytaliśmy, tam ponoć jest zupełnie inny, wyjątkowy sposób obecności Pana Jezusa podczas tego. Dlatego też, to już też czytaliśmy, Eucharystia jest na najwyższym miejscu. I teraz tak, bardzo ciekawy zapis katechizmu, który mówi takie coś. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, i to jest prawda, pozostaje aktualna. I teraz tak, zobaczcie. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Co to znaczy? odkupienie nie zostało doskonale wypełnione. Wymaga kontynuacji. Od tego są księża, a więc można powiedzieć, potrzebujecie nas, aby dostąpić zbawienia. Bez księdza to jest prawie niemożliwe. Dlaczego? My kontynuujemy to dzieło. Ono jest dokonane, ale złożone raz na zawsze, ale kiedy my to sprawujemy, mówią księża, wtedy dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A więc jest to kontynuacja jakby dzieła odkupienia Pana Jezusa. Ponawianie jakby Jego ofiary. A On powiedział na krzyżu, wykonało się raz na zawsze. No to. Co więcej, w Eucharystii, to jest bardzo też ważny taki zapis, w Eucharystii Pan Jezus daje to samo ciało, które wydał na krzyżu i tę samą krew, którą wylał za wielu. Co to znaczy? Podczas komunii katolik spożywa prawdziwe ciało Pana Jezusa, czyli jest taki, spożywa to, no to Jego ciało, rzeczywiste, prawdziwe. Co mówi Biblia? Biblia mówi tak, że ofiarowanie Jego ciała Chrystusa miało miejsce jeden raz i skutki tej ofiary są wieczne. List do Hebrajczyków mówi tak, że mocą Bożej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze, ponieważ On złożył raz na zawsze jedną ofiarę i na końcu, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zobaczmy, trzy razy. Raz na zawsze, raz na zawsze, raz na zawsze. A więc jaka kontynuacja? Jakie uaktualnianie? Co tam jeszcze było napisane wcześniej? Aha, uaktualnianie i jakie dokonywanie dzieła odkupienia. To zostało zrobione raz na zawsze. I to były właśnie osoby, na których ja się nawróciłem, dzięki Bogu. I wtedy stwierdziłem, że jestem bezrobotnym księdzem i nie mam co więcej tam za ołtarzem stać. To był moment mojego nawrócenia. Hebrajczyków mówi bardzo wyraźnie. To nam też poświadcza Duch Święty. I ostatnie zdanie, gdzie zaś jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech, którą ciągle księża składają. Za grzechy żywych i marłych. I teraz taka łamigłówka językowa. Kto chce, niech sobie to czyta u góry. Przeistoczenie. Transubstancjacja. Czyli przejście ponad substancjami. Ale co za chwilkę. O co chodzi? Otóż Kościół katolicki twierdzi, że w czasie tego obrzędu mszy, chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Co więcej, dzieje to się w tajemniczy sposób. Tak tajemniczy, że tego nikt nie zauważa, bo dalej widzimy opłatek i dalej widzimy wino w kielichu. Ale to się ma dokonywać. I teraz na czym polega ten cud przeistoczenia? To trzeba dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć, o co chodzi. A więc tak. Cud przeistoczenia polega na tym, że ponad w cudzysłowie widzialną sferą jednej rzeczy w jej wewnętrznej istocie zachodzi tajemnicza wymiana na wewnętrzną istotę drugiej rzeczy, nie zmieniając jednak zewnętrznej postaci pierwszej rzeczy. Kapitalne. 2 godziny to układałem, a teraz wytłumaczę po polsku. To jest pilot do przerzucania tych wszystkich tam zdjęć. Ponieważ mam władzę, dano mi przez Kościół, mam sakramenty, jestem namaszczony przez biskupa, mam specjalną książkę do modlitwy, to teraz nakładam na to ręce, pomodlę się i w tajemniczy sposób oto macie chomika. To jest prawdziwy chomik. Oczywiście ja wiem, że wy dalej widzicie tylko pilot, ale w jego wewnętrznej istocie to jest naprawdę chomik. Kto chce go kupić? Tak polega. Materię, która jest martwa, tak jak jest zboże, tam mąka, tej materii przypisuje się, że w jej wewnętrznej istocie już nie ma już mąki, ale jest obecny prawdziwy ktoś, Bóg, Pan Jezus. Jak chcecie, ja mogę wam też zamienić coś innego. Krzesła w coś. Kiedy się zamieniłem tam z kimś na komórkę, mówiłem, bracie, daj komórkę, to ci zamienię to w długopis i coś. Na tym to polega. W tajemniczy sposób. Czyli robi się ludziom wody z mózgu. Bo to jest nieprawda. Mówię, zaraz kilka takich rzeczy. Czyli nic się nie zmienia dla oczu, dla zmysłów, ale w środku, ponad tą substancją, tam jest żywy, obecny ponoć Pan Jezus. A więc w tym momencie przez konsekrację, przez słowa, kiedy ksiądz mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, dokonuje się transubstancjacja, czyli przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Dlatego, kiedy przychodzi do komunii katolik, ksiądz podaje mu łopatek i mówi ciało Chrystusa, a on co mówi? Amen. Uznając to za prawdę. Dlatego my jako chrześcijanie, na przykład biblijni, nie możemy przystępować do Eucharystii katolickiej. Mamy inną wiarę na ten temat i na odwrót. A więc katolicy nie powinni brać udziału w Wieczerzy Pańskiej, ponieważ jest inna wiara. My tak nie wierzymy. Dlaczego? Ponieważ Biblia nas do tego zachęca. A więc Kościół katolicki twierdzi, że pod tymi postaciami jest obecny żywy, chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, z ciałem swoim, krwią, duszą i bóstwem. Czyli w tym opadku jest cały Pan Jezus obecny. I teraz co mówi na ten temat mówi Biblia? Po pierwsze, jeżeli chodzi o określenie ciało i krew, w języku biblijnym to oznacza człowieka. Pamiętacie Jezusa, który mówi do Piotra? Piotrze, nie ciało i krew to ci objawiły, ale mój ojciec. Kiedy Paweł pisze do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i ścią, to z kim nie toczymy boju? Tu z krwią i tu z ciałem? Wiadomo, że chodzi o człowieka. A więc to jest taki pewien hebraizm mówiący o człowieku. Tego nikt rozdzielnie nie rozumiał, że tutaj na jednej kupce leży ciało, a na drugiej leży krew. Chodziło o człowieka. Fragmenty z Efezjan, z Koryntian, z Ewangelii świętego Jana. Kolejna rzecz. Biblia miała dany i ma do dzisiaj dany zakaz spożywania krwi. Nigdy ten zakaz nie był odwołany. A więc nie wiem, czy wy kaszankę jecie, czy kaszanki nie jecie. Jak jecie, to grzeszycie. Czerwoną. Bo Biblia mówi, nie będzie spożywał krwi. I jednym z przykazań dla pogan było właśnie to. Od tego, co zadławione, od krwi, od nierządu. Tam były takie cztery rzeczy. A więc Jezus nie mógł jako Syn Boży, jako ten, który wypełnił cały zakon, nakłaniać swoich uczniów do spożywania krwi. Bo pamiętajmy, że według tej nauki jest to żywa, prawdziwa krew. Prawdziwe ciało. A więc Jezus, tak jak właśnie powiedziałem, wypełnił zakon, a go nie łamał. Tutaj mamy fragmenty z Biblii. Kolejna rzecz. Podczas Wieczerzy Pańskiej tam nie było przeistoczenia. Wiecie dlaczego? Bo by było dwóch Panów Jezusów. Jeden w ciele, a drugi w postaciach eucharystycznych. Tak. Co tam się wydarzyło? Czytamy w Ewangelii Mateusza, że po modlitwie nad kielichem, czyli po konsekracji katolickiej, Jezus coś takiego mówi. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli. Dlaczego nie powiedział, nie będę odtąd pił krwi? Skoro miał być to krew, tylko owoc winorośli. Aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie mego Ojca. Co więcej, apostołowie nie wierzyli w tą przemianę, ponieważ zakazali poganom spożywać krew. A pamiętajmy, według dogmatu to jest prawdziwa krew. A oni im zakazali spożywać krwi. Wszelkiej krwi. A więc co, pozbawili ich Wieczerzy Pańskiej? No pewnie, że nie. Co więcej, świadectwa pierwszego kościoła chrześcijańskiego z czasów Justyna Męczennika, to jest drugi wiek, również nie wierzyli w przeistoczenie. Mamy takie pismo, które napisał Justyn Męczennik na temat obrzędu, na temat nabożeństwa chrześcijańskiego i on tam napisał takie coś, że kiedy się skończy modlitwa, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb, oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Dlaczego nie napisano, że się roznosi komunię świętą, albo załóżmy krew i ciało pańskie? Tylko wino i chleb. I co ciekawe, Ten cytat jest wzięty z katechizmu katolickiego, który cytuje go na dowód przeistoczenia. Niesamowite. A więc skąd to się wzięło? Mamy już odpowiedź na narzutniku. Wzięło się to stąd, że w roku 831 niejaki Paschasius Radbertus, był mnichem i opatem w Hiszpanii, w Starej Korbei, napisał dziełko pod tytułem O ciele i krwi Chrystusa. I to jest dowód na to, że jak ktoś nie ma co robić, to pisze głupoty. Zamiast się wziąć za robotę, nie pisałby takich bzdur. Teraz zobaczcie, co się wydarzyło wtedy. A więc on w tym swoim piśmie napisał, że tam nastąpiło przeistoczenie. I co ciekawa rzecz, to dziełko wywołało spór o Eucharystię. Gdyby Kościół od początku tak wierzył, kto z kim by się spierał i o co, bo nie rozumiem. Te informacje są z książki księdza Umińskiego z historii Kościoła. Kto się z kim kłócił i o co? Aha, no kłócili się właśnie o to, czy tam zachodzi przeistoczenie. Co to znaczy? Niektórzy, czy tam część ludzi, nie wierzyła w to w Kościele katolickim, bo takiej nauki jeszcze nie było. Tak trzeba to czytać. I jak pisze ksiądz Umiński, mnich Paschasiusz stał się właściwym twórcą, widzimy tutaj, katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Nie Pan Jezus, nie apostołowie, nie pierwszy Kościół, ale mnich z Hiszpanii w IX wieku. Warto o tym wiedzieć. I nie mówmy, że od zawsze tak było. Od IX wieku. Co więcej, dogmat, czyli prawdę o przeistoczeniu, uchwalił prawie 300 lat później dopiero na Soborze Laterańskim IV. Co to znaczy? 300 lat jeszcze były dyskusje. Co to też znaczy? To nie wiem, czy o tym wiecie, ale na początku tego mnicha Paschasiusza, czy jak mu tam było, nazwano heretykiem, że głupoty gada. Minęło 400 lat i z kłamstwa zrodziła się prawda. I to jest przemiana, transsubstancjacja. Kłamstwo w prawdę. A więc tak, podsumowując. Cud rodzaju przeistoczenie nie ma odpowiednika w Biblii. Jak sobie wyobrażacie? Przychodzi ślepy do Pana Jezusa, Pan mówi, uzdrawiam cię, widzisz. A ślepy, ale ja nie widzę. Uwierz, że widzisz i idź. No i szedł do pierwszej ściany. I nie widzę. No bo to jest taki ponad substancją. Twoje oczy, mimo że nie widzą, to przez wiarę widzą. A że ty nie widzisz, no to widzisz. I już. To jest taki cud mniemany. A więc kto chce chomika, pytam jeszcze raz. Nie ucieka mi z ręki nawet. Co więcej, sami katolicy bibliści mają słabość, mają świadomość słabości tej doktryny o przeistoczeniu. I tutaj biskup Romaniuk, pamiętamy, napisał, że zagadnienie przeistoczenia i realnej obecności w sakramencie jest słabo udokumentowane. Takie są fakty. A więc kończąc już, możemy się modlić, umocnij kroki moje, Panie, w Twoim słowie i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Prawda jest treścią Twojego słowa i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Psalm 119. I ja skończyłem na dzisiaj. Niech Bóg błogosławi. My przegramy te prezentacje i będą do użytku. Dzięki Wam za uwagę, za wytrwałość. Jest za 6:08. Do domu zdążycie jeszcze także o właściwej porze. Z Bogiem bądźcie.